Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan poseł Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie ministrze, panie pośle, składa dziś, czy pan już złożył, czy składa w prokuraturze zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Dariusza Jońskiego przestępstwa?
Zostało to już złożone. Dzisiaj rano byłem w prokuraturze. Złożyłem zawiadomienie, informując o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Otóż pan Dariusz Joński, który jest przewodniczącym komisji śledczej, traktuje, czy potraktował tę komisję i dokumenty, które do niej wpływają, jako swoją prywatną własność, jako swój prywatny folwark, można powiedzieć, bo przekazał opinii publicznej informacje o tym, co znajduje się w aktach postępowań objętych wciąż jeszcze tajemnicą śledztwa. Opowiadał o tym w mediach, wykorzystywał to do tego, żeby się trochę w tych mediach polansować, mówiąc krótko. A to jest zakazane wprost w kodeksie karnym, bo nie można ujawniać takich informacji bez zezwolenia prokuratora, mówić o tym na przykład, jacy świadkowie byli przesłuchiwani. W związku z tym uznałem, że jest konieczne, żeby zawiadomić się prokuraturę o naruszeniu tej tajemnicy i żeby prokuratura wystąpiła o uchylenie panu Jońskiemu immunitetu i żeby mogła przedstawić mu zarzuty.
Nie wiem, czy jest na to szansa. To można powiedzieć, jakie konsekwencje mogą tego być?
Zgodnie z przepisem z artykułu 241 kodeksu karnego grozi za to odpowiedzialność karna do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj prokuratura przejmowana stopniowo przez tych uzurpatorów oberprokuratora Bodnara jest niestety bardzo mocno zależna politycznie od Platformy Obywatelskiej, więc należy zakładać, że oni prawdopodobnie nie będą chcieli tej sprawy prowadzić, ale to nie ma znaczenia, dlatego że prędzej czy później ta sprawa będzie musiała również być wyjaśniona. Nawet jeśli pan Dariusz Joński dzisiaj nie poniesie za to odpowiedzialności, to myślę, że przyjdzie taki czas, że jakiś prokurator mu w tej sprawie zarzuty postawi, bo to, co on zrobił, jest w zasadzie oczywiste. Są nagrania tych jego wypowiedzi. On tam bardzo swobodnie się wypowiada. No, na szczęście nie posunął się do tego, żeby cytować wprost zeznania z tych akt objętych tajemnicą, ale i tak bardzo dużo powiedział, no bo nie można mówić nawet, kto był przesłuchiwany i kiedy, a już odnosić się, kto tam był bardziej, kto mniej rozmowny, no to już jest też przekroczenie pewnych granic. A to właśnie zrobił pan Jański.
No właśnie pytanie, gdzie te granice są, bo my też jako słuchacze czy widzowie często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to słyszymy, widzimy, zresztą są też transmisje z komisji śledczych i ta komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych również, więc pytanie, czy posłowie, ci, którzy tą komisję, czy za nią są odpowiedzialni, prowadzą te obrady, prawda, wiedzą, co mogą, czy czego nie mogą. Pytanie, czy każdy jest na tyle sprawny i właściwie przygotowany do pełnienia swojej roli.
Komisja ma ekspertów prawnych, stałych doradców, którzy takiej informacji na bieżąco udzielają. W tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości, dlatego że pan Joński na posiedzeniu komisji 26 stycznia sam wprost przyznał, że akta są objęte tajemnicą śledztwa, nie można ich publicznie wykorzystywać, one były dostępne nawet dla członków komisji, tylko w kancelarii państwa. Z jego właśnie powodu. No a tymczasem on sam potraktował to coś jako źródło swoich wypowiedzi medialnych. No absolutnie niedopuszczalna sytuacja. No ale to jest też kolejny przejaw tego, jak ta komisja wygląda, bo zwróćcie państwo uwagę, państwo, którzy nas słuchacie, że komisja od samego początku stara się ukryć jedną stronę tej sprawy. My jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości powiedzieliśmy od razu, nie mamy nic do ukrycia, można przesłuchać wszystkich świadków, bo sprawa miała charakter polityczny, to był spór polityczny, czy te wybory mają się odbyć, czy się mają nie odbyć w takim terminie, w takiej formie. Natomiast o ile świadkowie z Prawa i Sprawiedliwości są wzywani, dzisiaj nawet wezwany był Paweł Kukiz, który tylko dlatego, że napisał jakiś jeden wpis na Facebooku, który został przesłuchany przez komisję, a cały czas Platforma nie chce wezwać pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, pana Rafała Trzaskowskiego, pana Borysa Budki, osób, które były absolutnie kluczowe po stronie Platformy przy podejmowaniu decyzji, żeby blokować te wybory.
Mm-hmm. Mam pytanie odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, bo tak patrząc na różnego rodzaju nagłówki, no uderzenie w Trybunał, zamach na Trybunał, Koalicja 13 grudnia zaprezentuje destrukcyjny pakiet. No i tak się dzieje rzeczywiście. Dziś na konferencji z godzinę temu takie notatki też się pojawiły na portalach. Tutaj pan minister Bodnar zabiera głos i mówi tak, przedstawiamy złożenie 4 aktów prawnych dotyczących kompleksowej reformy Trybunału Konstytucyjnego. To się ma stać w środę i mówi tak, jak powiedział, to pakiet 4 aktów prawnych, a w ich skład wchodzą projekt uchwały Sejmu dotyczący Trybunału, o ile posłowie podpiszą projekt tej uchwały i złożą go do marszałka Sejmu. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowany przez organizacje pozarządowe oraz projekt przepisów wprowadzających ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. I teraz idzie dalej. Kolejnym przygotowanym jest ustawa, która ma na celu nowelizację konstytucji w kontekście funkcjonowania Trybunału oraz wprowadzenie zasady bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne. Co to będzie? Co się będzie działo? Bo znowu na początku jest uchwała. Niektórzy mówią, że władze ustawodawcze zmieniają się w uchwałodawcze.
Na razie właśnie tak to wygląda, że oni nie przedstawiają żadnych ustaw, tylko próbują rządzić uchwałami. Ta dzisiejsza zapowiedź idzie dalej. No i to samo w sobie to dobrze. To znaczy dobrze, że jeśli ktoś tam poszedł po rozum do głowy, że zmiany nie można wprowadzić uchwałą, tylko trzeba uchwalić ustawę. Ale co w tej ustawie będzie? Na teraz trudno powiedzieć, bo jeszcze nie znamy jej treści. Natomiast znając sposób myślenia tych ludzi i pana Bodnara i tych różnych, jak on mówi, organizacji społecznych, to są prawdopodobnie organizacje sędziowskie, Stowarzyszenie Justicja i inne organizacje związane ze środowiskiem sędziowskim. No oni postulują w przypadku na przykład Krajowej Rady Sądownictwa, choćby ta ustawa już została złożona, żeby wrócić do systemu, gdzie o wszystkim decydują sędziowie i sędziowie mają sami siebie kontrolować, sami siebie wybierać, awansować, sami sprawować też pieczę nad tym mechanizmem dyscyplinarnym, co w praktyce będzie oznaczało, że tej odpowiedzialności dyscyplinarnej po prostu nie było, bo tak to dokładnie wyglądało wcześniej. My uważamy, że to nie powinno być tak, że sędziowie decydują o wszystkim bez żadnej kontroli, bo każda władza, jeśli nie jest kontrolowana, to ulega deprawacji, degradacji. To jest normalny mechanizm. Uważamy, że powinien być ten system równowagi i też wzajemnego ograniczania się poszczególnych władz. Dlatego system powinien być znacznie bardziej demokratyczny. Właśnie w tym kierunku były zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak to będzie wyglądało teraz, co oni dokładnie zaproponują, zobaczymy. Natomiast znając ich sposób myślenia, najprawdopodobniej będą chcieli, upraszając znowu, żeby było tak, jak było. Żeby sędziowie mieli absolutną pełnię władzy bez żadnej kontroli.
Tylko, że oni często odbijają piłeczkę i mówią, że ten chaos właśnie wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
No tylko, że z chaosem prawnym mieliśmy tak naprawdę do czynienia od wielu, wielu lat, bo trudno nazwać uporządkowaną sytuację, gdy nad sędziami nie ma żadnej kontroli, gdy jeśli obywatel został przez sąd skrzywdzony, to nie ma tak naprawdę żadnej możliwości uzyskania naprawienia swojej krzywdy. A tak to wyglądało. Sędziowie, którzy wydawali wyroki skandaliczne, niezgodne z prawem, którzy dopuszczali się też przestępstw, nie ponosili w praktyce żadnej odpowiedzialności. No, z ich punktu widzenia to rzeczywiście można powiedzieć, jest sytuacja niepożądana. Oni mówią, że to chaos. My mówimy, na tym polega praworządność, że każdy ponosi odpowiedzialność, także sędzia. Oczywiście jest chroniony przez prawo, ma pewne gwarancje niezawisłości. Tak też musi być, ale nie są one nieograniczone. Immunitet i niezawisłość nie oznaczają braku odpowiedzialności. Jak ktoś nie ma odpowiedzialności, to popada w deprawację, a prawo staje się bezprawiem. My temu chcieliśmy zapobiec, a oni chcą to przywrócić.
A ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością, więc tu zakładają też udział posłów opozycji, czyli was.
Ja powiem tak. Ja generalnie jestem otwarty na dyskusję o zmianie konstytucji z jednego prostego powodu. Uważam, że konstytucja obecna jest konstytucją złą. Jest konstytucją napisaną tak naprawdę w czasach Aleksandra Kwaśniewskiego, pisaną na początku przeciwko jeszcze najpierw Lechowi Wałęsie, a potem pod Kwaśniewskiego. Taka była historia konstytucji. I ta konstytucja jest w wielu miejscach bardzo zła, bardzo nieefektywna. Natomiast jeżeli ta obecna władza proponuje dzisiaj zmianę konstytucji w sytuacji, gdy oni w ciągu tak naprawdę niecałych 3 miesięcy rządzenia doprowadzili już do złamania prawa w bardzo wielu obszarach, to mam bardzo poważne obawy, czy taka propozycja jest rzeczywiście uczciwa. Czy oni rzeczywiście chcą zaproponować coś, co naprawi i uzdrowi system prawny w naszym kraju. Bo mam wrażenie, że ich cel jest dokładnie przeciwny. Oni chcą raczej utwierdzić swoją władzę zdobytą z dużym zbiegiem okoliczności. Ta większość kilkunastu partii tak naprawdę nie spajana niczym innym poza niechęcią czy wręcz nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości, do ludzi konserwatywnie myślących. No, nie może być tak, że tacy ludzie narzucają społeczeństwu to, jak ma wyglądać ustrój państwa. Będziemy się temu przyglądali, ale mamy bardzo poważne obawy co do tego, czy ta propozycja jest rzetelna i uczciwie przygotowana.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Pan poseł Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem.